Studencka popołudniówka.
Cześć, w Studenckiej Popołudniówce wita się z Wami Miłosz Rajczakowski. Dziś poruszymy dość poważny problem, a mianowicie problem alkoholizmu. Ze mną są ludzie ze wspólnoty anonimowych alkoholików przy Świętego Józefa. Pan Michał i pani Magdalena, prosimy o anonimowość, powiedzieli, więc nie będzie tutaj nazwisk, będą tylko imiona. Proszę na początku powiedzieć coś o sobie.
Ja na imię Michał, jestem zadowolony, że mogę dzisiaj być, że dostaliśmy zaproszenie Państwa tu do radia i podzielić się swoim doświadczeniem. Jeżeli miałbym krótko powiedzieć, to nie piję już 8 rok.
Pani Magdalena?
Ja mam na imię Magda, jestem alkoholiczką, też we wspólnocie działam 11 lat. Przy kościele Świętego Józefa od niedawna, w różnych grupach.
Państwo określają siebie jako alkoholicy. Co to znaczy? To znaczy, że państwo dalej piją, czy że choroba po prostu dalej trwa, a państwo już nie piją?
No to jest dobre pytanie. To jest. Ja nazywam się alkoholikiem od pierwszego meetingu i pamiętam ten meeting tak żywo, jakby to było wczoraj czy przedwczoraj. I jak żeśmy korzystali z 12 kroków, które idą w każdym jednym meetingu na całym świecie, 12 kroków anonimowych alkoholików. Ja byłem czwarty bodajże w kolejce i tych trzech poprzednich, jak czytało pierwszy, drugi, trzeci krok, doszedł do mnie czwarty krok. Tamci poprzednicy mówili, mam na imię tak i tak, jestem alkoholikiem. I doszła do mnie ta kartka z tymi krokami i pamiętam to moją konsternację, tak? Pierwszy meeting, nie wiedziałem, co na tym meetingu, czego się spodziewać, tak? Czy jakieś przesłuchanie to będzie, czy będę musiał wylegitymować się, jakiś dowód osobisty, coś w tym stylu, tak? I wtedy po raz pierwszy powiedziałem po 40 latach picia, że mam problem z alkoholem, jestem alkoholikiem, mam na imię Michał. I kartka poszła dalej, tak? I to był mój pierwszy początek, pierwsze spotkanie z AA.
U pani historia potoczyła się podobnie?
Tak, podobnie. Podobna historia. Na początku nie chciałam się przyznać oczywiście, bo gdzieś kierował mam wstyd, ale poprzez akceptację i zobaczenie, jak inni to robią, uznałam, że dla mnie to też jest jakieś wyjście i tak po prostu, tak działa wspólnota, tak się nazywamy, będąc alkoholikami już nie pijącymi, nie? Po to, żeby zachować jedność.
Mówimy o chorobie alkoholowej. Jakie są pierwsze objawy? Jak dojść do tego, że jesteśmy chorzy?
No i to jest właśnie perfidność tej choroby się objawia, bo nie ma pierwszych objawów, ani drugich, ani trzecich, tak ja uważam. Ja piłem długo i z początku, jak miałem powiedzmy tam 10 lat w szkole, w technikum, potem w pracy i tak dalej, pili wszędzie w zasadzie. Alkohol był i w pracy, i po pracy, i w domach, tak, i u kolegów, wszędzie. Uważam, że dużo się nie zmieniło. Może w pracy w tej chwili mniej piją ludzie. I uważam, że jestem normalny, przeciętny człowiek, tak? I zjadasz chleba, który osiągnął trochę w życiu. Potem miałem prywatną inicjatywę i nigdy nie uważałem się, że jestem alkoholikiem, bo zarabiałem pieniądze, nigdy nie straciłem według mojej opinii kontroli nad życiem. Uważam, że to kontroluję i to tak naprawdę dobrze kontroluję. Zarządzałem ludźmi przez ten czas i te życie przestało się kontrolować. Jakby ja przestałem kontrolować to życie i nie wiem, w którym momencie to się stało. Nie wiem i nie potrafię sobie przypomnieć. Wiem jedno, że ja robiłem program 12 roków i musiałem cofnąć się do dzieciństwa. Potem może będzie czas, żeby powiedzieć o tym programie trochę.
Oczywiście powiem o 12 krokach.
To wtedy się przekonałem, że ja miałem skłonności do bycia alkoholikiem w zasadzie od dziecka, tak? Bo ja nie byłem przygotowany na ten normalny świat. Mi się od dziecka dużo rzeczy nie podobało. Potem w szkole średniej nie podobało mi się, w pracy mi się nie podobał. Żaden przełożony, tak? Pracowałem z ludźmi nie na poziomie swoim, tak uważałem. Jestem bardzo jakby taki elokwentny i zaradny i nikt mi do pięty nie dorósł. Takie miałem wysokie o siebie mniemanie. I w rzeczywistości, w zderzeniu z tym światem, że ten świat był inny niż moje wyobrażenia, ja musiałem się zresetować. A zresetować umiałem się tylko w jeden sposób, napić się alkoholu.
Czyli niedopuszczanie myśli. Tak? Nie dopuszczamy tego, że pijemy i to jest uzależnienie.
Tak, dokładnie. Ja trochę inaczej jak kolega, bo ja z kolei byłam bardzo zakopana w swojej własnej skorupie, ale jestem też wyuczoną alkoholiczką, ponieważ byłam na terapii i stąd wiem, że dla mnie pierwszym objawem alkoholizmu była mocna głowa na przykład, nie? Ja ją miałam, nie? I byłam zaszczyciłam się tym, że mogę pić z facetami i oni upijają się, a ja nie. I to było dla mnie takim elementem dumy nawet na początku, nie? A później zabrnęłam bardzo daleko.
Wiele młodych osób czuje taką dumę teraz i ten wiek też się chyba obniża. Jak młode osoby znają pić? Mają państwo jakieś dane? Wiedzą o tym? Kto się pojawia na takich wspólnotach? Czy to młode osoby?
No danych w zasadzie jako takich nie ma. Nie wiadomo w zasadzie na dobrą sprawę, ile osób udaje się wyjść z kryzysu tego alkoholizmu, powiedzmy. Dane mówią, ja nie wiem, to nie są chyba potwierdzone dane, mówią o jakichś 3-4% spośród wszystkich alkoholików, że tylko takiej grupie nielicznej daje. I to świadczy o tym, jak ta choroba jest przekrętna, potężna i przebiegła. że alkoholik, który pije, umiarkowanie uważa, tak, w sobotę, powiedzmy w weekendy, że on nie łamie żadnych reguł, tak, że piją rówieśnicy i tak dalej, się okazuje, że ta nić przejścia tego potem już w czynny alkoholizm jest tak płynna, tak, to jest taki balans na linie, bez tego balansu w zasadzie. I można spaść nie wiadomo kiedy, tak, i potem odstawić alkohol. Tym, którzy nie wiedzą, tak, czy są alkoholikami, to radzę, i którzy piją dosyć często, nie pić na przykład miesiąc, tak, czy nie pić rok. Albo wyjść z imprezy, jest alkohol i został alkohol na stole i powiedzieć, ja muszę chodzić do domu. Albo nie, dziękuję, już nie nalewać. Też był mój ostatni kieliszek, bo jutro do pracy idę rano. I tu są właśnie te pierwsze objawy. Ja nigdy, pamiętam, nie mogłem wyjść z takiej imprezy, jak wiedziałem, że jeszcze w lodówce jest coś schowane, tak? Albo że przyniosłem wódkę i czekałem, kiedy gospodarz wyciągnie, bo ja zainwestowałem to, tak? Po to, żeby on sobie polał tą wódkę, tak? I tu były objawy, których ja wtedy nie wiedziałem. A też były objawy mojego alkoholizmu. Nie potrafiłem wyjść z żadnej imprezy, czy to z urodzin, czy z jakichś zakładowych, powiedzmy, takich eventów. I nigdy, dopóki nie zobaczyłem dna.
Ten objaw, o którym mówił Michał, czyli utrata kontroli, jest następnym objawem, nie? I można jakby tu powiedzieć, że coraz więcej młodych ludzi przychodzi do wspólnoty AA, nie? Że przedział wiekowy tych ludzi jest między 20 a 30 lat. Fakt, że najczęściej są to uzależnienia krzyżowe, łącznie z narkotykami, tudzież innymi jeszcze zniewoleniami, ale generalnie no, jest ich bardzo dużo, tych młodych ludzi. Nie zawsze wszyscy zostają oczywiście.
A można powiedzieć, kogo to dotyka najczęściej? Czy jest jakaś zasada?
Znaczy generalnie ja mogę powiedzieć, dlaczego mnie to może dotknęło, nie? Ponieważ miałam niskie poczucie własnej wartości i brak bezpieczeństwa emocjonalnego we własnym domu. I myślę, że to jest powód taki zasadniczy gdzieś.
Ale tak w zasadzie to chyba nie ma różnicy, czy to jest jakiś dyrektor, czy osoba pracująca w biurze, czy osoba, znaczy, która ma ciężko po prostu i żyje z socjalu. Tak naprawdę chyba nie ma zasady.
Absolutnie nie ma żadnej różnicy. Choroba alkoholowa dotyka wszystkich, tak? I to ludzi wykształconych, niewykształconych. To jest choroba społeczna, tak? I ma swój numer statystyczny. Tu dobrze Magda powiedziała, że ten przedział wiekowy jest w tej chwili, obniża się bardzo. Ostatnio nawet czytałem informację na temat ruchu AA-owskiego w Polsce, gdzie zastanawiają się, co zrobić, jak przyjdzie na meeting osoba, która ma 10 lat, już uzależniona jest, 12 lat, jest uzależniona, 15, bo już jak jest pełnoletnia, to nie ma problemu, tak? Sam za siebie odpowiada. Ale coraz więcej osób jest uzależnionych, w zasadzie dzieci. Co zrobić, jak przyjdzie dziecko na meeting, gdzie siedzą sami dorośli? I tu jest dla nas, alkoholików, praca na przyszłość, żebyśmy my też jakby się bardziej unowocześnili i otworzyli na te nowe życie, które jest, tak, w tej chwili, a nie w tych starych schematach pracowali. Te stare schematy były dobre po wojnie i krótko po wojnie. I AA się zmienia na szczęście, tak? I ludzie pracują na programie. Coraz więcej może sponsorów. Ale musimy coś zrobić z tą młodzieżą, która nie wiadomo w jaki sposób ona zaczyna pić i to tak nałogowo.
A z jakich domów oni przychodzą? Ci 10-latkowie, 12-latkowie?
Różnych. Ja, jak pamiętam, pracowałem i miałem tą prywatną inicjatywę. Nalewałem między innymi farby i lakiery i też między innymi nalewałem, to się nazywa butapren, da? Ludzie, którzy są uzależnieni od wąchania, to oni wiedzą, o czym ja mówię. I ten butapren schodził, bo był kupowany właśnie przez tych młodych ludzi, tak? Oni to do worków jakoś tam wlewali i to wąchali. W każdym razie, że nie ma na to w zasadzie jakoś lekarstwa. Jest lekarstwo, żeby w szkołach o tym mówili, tak? Żeby, to jest też jakby plan mój też i może AA, żeby dotrzeć do nauczycieli szkół podstawowych, z nimi przeprowadzać, żeby oni przychodzili, dyrekcja może kilku nauczycieli wybranych z danych szkół podstawowych do nas na meetingi, albo z nimi robić meetingi, nie tylko z nauczycielami, z innymi grupami społecznymi i uświadamiać ich, w jaki sposób oni mogą powiedzieć, zdiagnozować ucznia, czy ma problem, czy nie, bo to nie tylko po wyglądzie, po innych też rzeczach można się kapnąć. Oni muszą być uczuleni, oni muszą zwracać uwagę, żeby powiadomić rodziców, tak, że podejrzewam, że chyba piwo wyczuli od dziecka. Nie ma żadnych w tej chwili jakby takich naszych wspólnych działań, tak? Nauczyciele, AA i inne organizacje, tak? I to by trzeba było chyba pomyśleć na tym, by jakoś... mamy szkolenia jakby z lekarzami, tak? Z psychiatrami, którzy mają do czynienia z alkoholikami, ale nikt jeszcze na razie nie pomyślał właśnie, żeby dotrzeć do... Może do... Niedługo będzie trzeba chyba do przedszkola się wrócić. Tak pół żartem, pół serio.
Pomyślał. Chyba Kopernik pomyślała czasami też o tych młodych ludziach i w kilku szkołach tych z lekkim upośledzeniem, 19 na przykład, nie, odbywały się takie spotkania z młodzieżą.
przychodzą Państwo do szkoły i jak taka profilaktyka powinna wyglądać? Co tym młodym ludziom przekazać tak naprawdę, bo jak do nich dotrzeć?
Generalnie mówimy tylko własne świadectwo, nie? To najbardziej dociera, własne doświadczenie, czyli dzielenie się tym, kim byłem, kim byłam, co się zadziało i kim obecnie jestem, nie?
No nam jest jakby nie wolno z reguły tego, bo mamy swoje jakby prawa, musimy opowiadać o sobie. My nie możemy nauczać nikogo, zmuszać nikogo. My możemy opowiedzieć w danym przypadku, co ja zrobiłem, konkretnie ja, Michał alkoholik, żeby wyjść. I ja wtedy mogę opowiedzieć, tak? Jeżeli uczeń mi się zapyta, że on pije raz w tygodniu, czy to już jest zagrożenie? I wtedy mogę powiedzieć, co ja robiłem. Ja też kiedyś piłem raz w tygodniu i uważałem, że to jest tam małe winko, tak? Albo spijanie z kieliszków, inne rzeczy, tak? Wczesne palenie papierosów, bo to nie tylko chodzi o alkoholizm, tak? O narkomanię i inne uzależnienia, tak? Uzależnienia od gier liczbowych, tak? Od hazardu jest tego całe mnóstwo i to już jest naprawdę problem, nie? Ale to jest rozwiązanie. Jeżeli młody człowiek ma refleks, tak? I fajnych rodziców, którzy mu pomogą, jest zawsze szansa, że skierować można takiego delikwenta, takie dziecko do poradni, są poradnie różnych uzależnień i rozpocząć po prostu leczenie, tak?
A czy te uzależnienia się łączą? Czy można powiedzieć, że na przykład uzależnienie od alkoholu może doprowadzić potem do narkomanii, albo do hazardu, albo do jeszcze innego uzależnienia?
Generalnie tak. Zniewolenia jakby są połączone, nie? Taką nicią jakby... Generalnie my mamy wiele zniewoleń tak naprawdę, nie? Nawet może nie od środków zmieniających świadomość, ale od właśnie jak Michał tu powiedział, czy od gier, czy od zakupów kobiety bardzo często, nie? Czy od seksu na przykład. To jest wśród wspólnoty anonimowych alkoholików bardzo częste uzależnienie, nie? Także jest to połączone.
Ten temat jest tak też na meetingach, których ja byłem, tak? Jestem w tej chwili już od października, przyjechałem na stałe do Torunia, jestem Toruńczykiem i cieszę się, że zjechałem do swojego miasta kochanego. I cieszę się, że tu mogę dzisiaj być, z wami rozmawiać. I powiem, że fantastyczne rzeczy się w ogóle dzieją. I tu widzę, może to zabrzmi śmiesznie, ale tu widzę rękę Boga w tym wszystkim. I ja wiem w 100%, żebym ja nie zwrócił się do Boga o pomoc, ja bym nie wytrzeźwiał. Ale sugestie były takie, ludzi, z którymi trzeźwiałem w Anglii, że żaden alkoholik nie ma silnej woli. Nie ma żadnej i takiego na świecie nie ma. To jest to, co ja mówiłem. Także wstań i wyjdź, jak jeszcze alkohol jest. Ja wytrzeźwiałem, można powiedzieć, osoby dały mi swoje świadectwa, tak, co one zrobiły i jakie były świadectwo numer jeden. Świadectwo numer jeden było takie, że rano, nie wiem, czy się gdziekolwiek ruszysz, najlepiej to od razu prosto z łóżka na kolana i poprosić Pana Boga o trzeźwy dzień, co ja uważam, że to jest śmieszne, tak. No, Pan Bóg tak mi wszystko popsuł, tak, ja uważam, że to wszystko jest wina Boga. Te bankructwo tutaj w Polsce, że musiałem jechać tam do Anglii, że nieraz gadałem i tak dalej, tak, że to wszystko jest wina Boga. Się okazuje, że to jest była wina moja. I sugestia była ta, że nie wytrzeźwieję sam bez Boga. Rano, paciorek, wieczorem, podziękowania za trzeźwy dzień.
Tutaj zatrzymamy się na chwilę i zapraszamy na wysłuchanie piosenki wszystkich słuchaczy.
Życie płyje, życie się nie zatrzyma, tylko ty decydujesz, jaki będzie wina, jaki będzie życie było piękne, by życie było piękne. Szczęścia zła, ile możesz, wypełnij swoje serce. Wypełnij swoje serce. Wypełnij swoje serce. Potem zmieszaj je z miłością i weź się w swoje ręce.
Cześć, wracamy po przerwie. Moimi Państwa gośćmi jest pan Michał i pani Magda. Rozmawiamy o problemie alkoholizmu w Polsce i ogólnie o wspólnotach AA, które funkcjonują na przykład w Toruniu. Proszę mi na początku powiedzieć, jaki był punkt zwrotny w waszym życiu. Co was obudziło do tego, żeby wrócić na drogę normalną z drogi alkoholizmu?
Macia, może
takie pozytywne świadectwo mojej koleżanki, która jakby znalazła się przypadkiem w moim domu. Dziś wiem, że nie ma przypadków i że to mój Bóg skierował ją właśnie w progi mojego domu i powiedziała, że dobry ze mnie człowiek. Nie słyszałam tego argumentu przez wiele, wiele lat. Razem zjawia się ktoś, kto mówi, że pamiętam je z tamtych czasów i że czeka mój powrót. To dla mnie było takim punktem zwrotnym, myślę, że na pewno.
To każdy mówi, że każdy musi dotknąć swojego dna. Ja nie wiem, które ja miałem dno. Ja miałem tych, uważam, bardzo dużo tych swoich jakby den, nie wiem jak to powiedzieć, den. No mi teraz język polski opanować. I w sumie któregoś popołudnia moja żona, która wcześniej mi nie zwracała uwagi, to była jedyna kobieta, która nie zwracała mi uwagi, że za dużo pije. I nagle ta osoba któregoś dnia tak była potwornie zdenerwowana, że powiedziała, że ma dosyć mojego picia, że mam coś z tym zrobić, że ona już jest tak zdesperowana, że ona jest gotowa mnie zostawić. I jest jeden dylemat, kto opuści te mieszkanie. Czy ona, czy ja, bo ma koniec. Już jest koniec. I wiecie co, że ja, tak mnie na baczność postawiła ta, to, bo nie było przed tym żadnych sygnałów. Nie? Ona to wszystko jakby przerabiała. Nie było żadnych żółtych kartek, tylko od razu czerwona, tak? I uważam, że to niesprawiedliwie postąpiła, bo nic nie mówiła wcześniej. I to mi dało do zrozumienia, że faktycznie pomimo to, że ja nie jestem chuligan, bo ja nigdy nie chuliganiłem po alkoholu, byłem grzeczny, spokojny i nagle coś takiego, tak? I też przypadkowo wtedy znalazłem właśnie w Slau, gdzie mieszkałem, ulotkę, że jest polskie AA w polskim kościele, tak jak już wspomniałem. I dzwoniłem jeszcze najpierw do alkoholika, bo dostałem telefon i on mi wtedy powiedział, że jak ja przyjdę pod wpływem alkoholu na te pierwsze spotkanie, tak, te grupy AA, że nie będę mógł wypowiadać. I od piątku przestałem pić. I nie piję do tej chwili.
Jesteś wdzięczny za to wszystko? W sensie to bardzo... szczególnie małżonce, że tak postąpiła.
Tak, bo w sumie gdyby ona wtedy nie tupnęła nogą, tak, to podejrzewam, że moje pijaństwo byłoby tolerowane i tak bym do tej pory sobie popijał.
Teraz może dotkniemy trochę sfery duchowej. Na czym polega za do 12 kroków, którą tak reklamujecie, mówicie o niej wszem i wobec? Czego ona dotyczy?
To jest program duchowego przebudzenia, czyli powrotu do normalnego życia. My we wspólnocie na razie uczymy się, no nie wiem, nawiązywać relacje, wracać do tego życia, ale egzamin to tak naprawdę zdaje się na zewnątrz. Tego nie potrafiliśmy robić. Generalnie alkohol nie był naszym problemem. Naszym problemem było życie. Alkohol nam pozwalał, oczywiście w naszym imaniu jeszcze wtedy pijackim, żyć, co było oczywiście nieprawdą, bo zrobił ogromną destrukcję i jeszcze bardziej wciągnął nas w samotność. Natomiast program 12 kroków pozwala nam duchowo wracać do relacji z Bogiem, z przyrodą i z drugim człowiekiem. Dla mnie to jest duchowość.
Panie Michale?
No właśnie, to jest głębsze zagadnienie i tu czasu by zbrakło. Z grubsza rzecz biorąc, chodzi o to, że sponsor, to jest człowiek, przewodnik duchowy, inaczej mówiąc, bierze podopiecznego, który oczywiście też musi wyrazić to zgodę, że chce zrobić ten program i zaczynają, to jest godziny pracy, tak? Zarwane noce, bo większość z nas pracuje i na takie spotkania, powiedzmy, sponsor podopieczny zostaje sobota, niedziela. Sponsor mój poświęcił mi może z 200 godzin, może 300 godzin. To były nocne rozmowy. Poczynając od kroku pierwszego, najważniejszego według mnie, że musiałem przyznać się do bezsilności wobec alkoholu, a co nie mogłem się z tym pogodzić, że straciłem kontrolę nad własnym życiem. I z tym się nie mogłem pogodzić. Jak alkoholik postawi ten pierwszy krok, najważniejszy według mnie, następne są już łatwiejsze. Bo trudno jest przyznać się osobie, któraś nawet powiedziała na meetingu raz, drugi czy trzeci, tak, że jest alkoholikiem, ale potem to poczuć. Najgorzej z tym poczuciem. Alkoholik musi poczuć, że faktycznie on grał starcie z alkoholem. alkohol go rozłożył w każdej jednej dziedzinie łopatki, w każdej jednej. W pracy, w życiu domowym, tak? W małżeństwie i tak dalej, i tak dalej. I potem jest dalsza, to nawet nie ma czasu, jest tych 12 kroków. I jest to program duchowy, tak jak powiedziała Magda. Chodzi o to, żeby alkoholik odzyskał więź z Bogiem i poprosił Boga o wsparcie, bo sam nie da rady. Nie? Potem tą wdzięczność okazał przez służenie innym, przebranie następnych uczniów swoich potopieszych i tak dalej. To jest takie koło samonapędzające się w AA.
Kim jest ten sponsor, o którym tak mówicie? Czy on działa dobrowolnie, czy jak to wygląda? Bo to tak enigmatycznie brzmi bardzo. Proszę wyjaśnić słuchaczom.
Oczywiście, to jest osoba taka sama jak my, która już przeszła przez program 12 kroków i przeprowadza następnych, tak jak tu Michał mówił, w dowód wdzięczności, nie? Bo u nas działa zasada, darmo oddałeś, darmo dostałeś, darmo dawaj. I mniej więcej to tak na tym polega, nie? I znowu ten następny podopieczny, skoro już przejdzie przez ten program, bierze następnych sobie podopiecznych i tak to działa, nie? Tak na zasadzie bezinteresownego dawania.
Można by powiedzieć, który z tych 12 kroków jest najważniejszy, taki fundamentalny? Czy one raczej wszystkie się uzupełniają?
Jeden wynika z drugiego, ale pierwszy jest najważniejszy. Trzeba znać swoją własną bezsilność wobec alkoholu, nie? Od tego jest taki jakby start, wyjściówka. Bo jeżeli tego nie uznamy, czyli nie przestaniemy trwale pić, no to nie ma pozostałych kroków. Nie ma dalszego marszu.
Ja bym powiedział, że problem u mnie był, żebym ja poszukał się złych cech charakteru, nie mogłem znaleźć i uwierzcie mi, że musiałem internet włączyć i podeprzeć internetem, bo nie wiedziałem, jakie są złe cechy charakteru. Dobry wiedziałem. Ja miałem problem ze znalezieniem ludzi przeze mnie pokrzywdzonych. Tak. Ja uważałem się pokrzywdzony przez los, przez Boga, że moi rodzice, że w życiu nie poszło mi, tak, że mogłem wyższą uczelnię skończyć, że skończyłem tylko technikum. Miałem całe życie do siebie pretensje, byłem wiecznie niezadowolony z dyrektora jednego, drugiego, trzeciego, z pracodawców, z wypłaty, którą mi dawali, za mało było zawsze tego. Od dziecka byłem wiecznie niezadowolony. I wiedziałem, że to świat musi mnie przeprosić. Jak on to zrobi? To się okazuje, że ja miałem 36 wad charakteru, z którymi trudno się uporać, tak, pozbyć się ich. Niektóre są fajne. Potem poprzeraszać ludzi. To był kluczowy moment. Trzeba było podejść twarzą w twarz do mamy, do mojego rodzeństwa. Nas sześcioro jest. Stanąć twarzą w twarz i powiedzieć, że piły nadmiernie, że przepraszam za to wszystko, że w zasadzie to wódka mną rządziła, że ja straciłem kontrolę nad życiem i za to, co wszystko zrobiłem, ja nie pamiętałem. Bardzo serdecznie przepraszam. Ale to jest klucz jakby do sukcesu. Przeprosić ludzi wszystkich.
Ale to też jest chyba moc tych przeprosin, a potem tego wybaczenia od innych osób, które też mówią na przykład wybaczam ci.
Tak, to jest taka duchowa satysfakcja, nie? Bo ja miałam też okazję stanąć przed swoimi córkami, czy przed mamą już nieżyjącą. I to jest taka moc, że no, jeżeli dzielę się tym swoim doświadczeniem, to i czasami ludziom lecą łzy, nie? Bo to jest naprawdę duchowa bardzo ważna moc. Płynie z tego ósmego kroku, o którym tutaj Michał wspominał, ósmego, dziewiątego, bo to są kroki już tego zadośćuczynienia, ale to już jest taka dalsza praca nad krokami, nie? Bo te pierwsze kroki to jakby wprowadzają w to, żeby w ogóle do tego przebudzenia duchowego mogło dojść. A żeby mogło dojść, to trzeba się uporać z przeszłością. Najpierw z piciem, a później z przeszłością, czyli zobaczyć, skąd tak naprawdę to picie się wzięło na przykład, tak? Bo ja zaczęłam pić w wieku 30 lat dopiero, więc najpierw naturbowałam się bardzo życiem, nie? Do 30 roku życia po to, żeby później wypić dla efektu, po to, żeby dostać to coś, co dawał alkohol, czyli moc w tamtym mniemaniu moim.
Każdy jest inny tak naprawdę, a tu jest 12 kroków. Bo psychologowie często mówią o tym, że każdy ma inny model leczenia, bo każdy jest inny, każdy ma inną jakby formę też tego, jak powinien być leczony, a tutaj jest 12 kroków, sztywne 12 kroków dla każdego. Jak to działa, że 12 kroków pomaga każdemu nawet w tym przypadku?
Ja bym w ten sposób powiedział, że poza AA są też inne organizacje, które pomagają alkoholikowi, tak? Są różne, nie kursy, tylko jak to, terapie, tak? Mhm. I zamknięte, otwarte. I tak jak wam powiem, kiedyś negowałem terapię, tak teraz jestem zadowolony, że w ogóle jest coś takiego, że alkoholik może pójść na taką terapię i dostać pierwszą pomoc. I tam pracują profesjonaliści, tak? Wiedzą, jak z tymi alkoholikami rozmawiać. Tam może dostać pomoc medyczną. Osoba, która przyjdzie w stanie bardzo krytycznym, tak, może dostać detoks, tabletki i tak dalej. Tam działają i co się potem dzieje z takim zawodnikiem, jak on już kończy, tak, terapię, i musi wyjść na ulicę, musi wrócić z powrotem do pracy, jak jeszcze tą pracę ma. I wtedy fajnie jest, jak ci terapeuci jeszcze w czasie terapii już kierują na AA. Dobrze, synku, jak to jest otwarte oczywiście, idź, ale idź jeszcze na meeting AA. Albo zaraz po zakończeniu terapii wysyłają na meeting AA. My musimy współpracować razem. Jak my nie będziemy współpracowali razem, nie będzie rezultatów dobrych.
Czyli to jest długoterminowe, tak? Cały czas jednak to leczenie.
Myślę, że do końca życia, nie? No ja już jestem 11 lat we wspólnocie i nie zamierzam się ewakuować. Także myślę, że to co dzień, każdy dzień przynosi jakieś nowe wyzwania, nie? I stajemy przed tak naprawdę wyborem i egzaminem, jak duchowo sprostać wielu przedsięwzięciom. Nie?
I tu musimy niestety zakończyć, bo czas powoli dobiega końca. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.
Myślę, że państwo bardzo by też chcieli podać swoje numery kontaktowe, tak żeby ludzie, którzy gdzieś są w tarapatach, w problemach alkoholowych, żeby mogli skontaktować. Może akurat ktoś z Torunia nas słucha i będzie potrzebował takiej rozmowy czy przyjścia do wspólnoty, a one są jednak dość ukryte, więc ja bym może prosił, żeby podać te telefony do waszych instytucji.
Ja mam na imię Magda, mój numer telefonu 698-596-751.
Ja mam na imię Michał i podaj swój telefon. W razie czego to uważam, że chyba do radia, jak przyzwyczaj się do Radia Maryja i z prośbą o konto też po prostu was skieruje ktoś do nas. Mój numer jest 797-158-866. Dziękuję bardzo.
W takim razie proszę nie wstydzić się dzwonić, bo to jednak jest poważna sprawa. Dziękuję za rozmowę i życzę państwu, żebyście byli dalej w tej wytrwałości swojej, tym niepiciu. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną audycję już za tydzień o 16.30. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Studencka popołudniówka.